Skończyliśmy niedawno list apostoła Jana, jak pamiętamy, i ten pierwszy list, on skupiał się na badaniu samych siebie. On skupiał się na tym, czy nasze życie jest zgodne z przekazaniami. Tutaj szczególnie Jan apostoł pisał o przekazaniu miłości, bo to miało pokazywać, czy nasze życie jest zgodne z tym, do czego Bóg nas wzywa i czy w związku z tym mamy życie wieczne. To był taki cel listu, upewnić wierzących, że mają życie wieczne. I oczywiście Jan pisał także o postawie naszego zbawienia. Pisał o tym, że Jezus jest przebłaganiem za nasze grzechy. Natomiast miał świadomość tego, że te wątki wzywania do posłuszeństwa, one mogą nas oskarżać, w tym sensie, że nasze serce może być wrażliwe na te przekazania i wtedy możemy się oskarżać i być zmartwieni i może nawet wątpić w to, czy jesteśmy zbawieni. I dlatego trzeba pamiętać, że to Bóg jest większy niż nasze grzechy. Jego miłosierdzie jest większe niż nasz grzech. I to jest taką prawdą, którą chciałbym podkreślać w kolejnych miesiącach, kolejnych tygodniach, miesiącach w liście do Galacjan. Listem do Galacjan zajmiemy się w kolejnych właśnie tygodniach. I to jest taki list, który właśnie odpowiada na takie zagrożenie polegania na swoim posłuszeństwie. Na takie zagrożenie dokładania czegoś do Ewangelii, która jest przecież wystarczająca. Dokładania czegoś, bez czego według tej czy innej grupy nie da się być zbawionym. I to jest wciąż bardzo ważny, bardzo aktualny list, dlatego że każdy z nas musi wracać do tego, co jest podstawą naszego zbawienia. I to jest list, który też odegrał ważną rolę w reformacji. Jeżeli chodzi o listy, które wpłynęły na Marcina Lutra, to właśnie list do Galacjan obok listu do Rzymian był tym, który mocno wpłynął na niego samego i doprowadził go do tego miejsca, w którym ogłosił swoje tezy. Nawet do tego stopnia sobie umiłował ten list, że nazwał go imieniem swojej żony. Nazywał go swoją ukochaną, tak bardzo go ukochał, że nazywał go imieniem Katarzyny, swojej żony. I komentarz do tego listu bardzo mocno później także wpłynął na w ogóle czasy reformacji i cały ten duch reformacji. I wszystko dzięki temu, że ten list jest tak stanowczy. Jego nauka jest bardzo radykalna. Apostoł Paweł bardzo stanowczo reagował na to, co działo się w Kościele, na takie niebezpieczeństwo, wręcz śmiertelne niebezpieczeństwo nauczania o tym, czy o odejściu od Ewangelii łaski do uczynkowości. To jest odpowiedź Pawła na ludzi, którzy tam pojawili się w kościołach i podważali prawdę Ewangelii. I to mimo tego, że wcale nie podważali tego, kim jest Bóg, wcale nie podważali tego, że Jezus jest Bogiem albo że Duch Święty jest Bogiem, wcale nie mówili o tym, że Jezus nie umarł na krzyżu za grzechy. Nie odrzucali tego, że zmartwychwstał. Więc mogło się wydawać, że wszystko było w porządku, że przyjmowali fundamenty Ewangelii, więc bracia i siostry, tak? Ale jednak było coś jeszcze, co dodawali do Ewangelii. I to sprawiało, że burzyli fundamenty Ewangelii. I to jest wciąż aktualne zagrożenie. To jest wciąż aktualne i tam, gdzie wieku temu potrzebna była reformacja, bo wciąż potrzebny jest powrót do czystej Ewangelii w Kościele katolickim. Ale to jest pokusa, która nie jest tylko w tym miejscu, ona jest w wielu miejscach. Ona jest na przykład w takich ruchach, które też chcą wracać do tego, co było w prawie żydowskim. Są takie grupy, które próbują właśnie dzisiaj chrześcijan nakłonić do tego, żeby chociażby obchodzić szabaty i jeżeli tego nie robisz, to być może twoje zbawienie jest pod znakiem zapytania. Albo jeżeli jesz kotlet z wieprzowiny, to być może też jest coś nie tak z twoim zbawieniem. I takie pokusy są także w grupach, które stawiają jakieś inne wymagania, jakieś takie kulturowe nakazy czy zakazy. Na przykład, że nie można tańczyć, jak jesteś chrześcijaninem, albo grać w karty, albo chodzić do kina. Bywały takie pomysły w kościołach. I w końcu takie pokusy mogą być w każdym z nas. Mogą się rodzić w sercu każdego z nas. Jeżeli na przykład nasze przekonanie o tym, czy jestem zbawiony, zależy od tego, jak danego dnia byłem posłuszny Bogu. Jeżeli danego dnia okazywałem posłuszeństwo, wydaje mi się, że coś zrobiłem dla Boga, to jestem spokojny. To moje serce jest spokojne. Ale innego dnia, kiedy coś gdzieś upadłem, w czymś zawiodłem, to może na koniec dnia martwię się o to, czy jestem w ogóle zbawiony. To jest też pokusa, która może wynikać z tego, że nasze przekonanie o zbawieniu polega na naszym posłuszeństwie, a nie na tym, że Bóg jest jednak większy niż nasz grzech. I to jest taka pokusa, która wpędza ludzi w niewolę. I ten list do Galacjan jest taką bardzo pomocną odpowiedzią na to zagrożenie, takim zniewoleniem jarzmem prawa. Bo to nic pokazuje, że życie z Chrystusem to jest życie w wolności. i bardzo dobrze oddaje to pierwszy werset 5 rozdziału tego listu. Galacjan 5:1 to jest tam sedno tego listu streszczone w jednym zdaniu, w jednym wersecie. Galacjan 5:1. Że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Więc tutaj jest z jednej strony sedno problemu, poddawanie się pod jarzmo tego prawa, dawanie się zniewolić, przekonanie, że to od naszego posłuszeństwa zależy nasze zbawienie. I widzimy skutek zgłoszenia nadziei w Chrystusie. Czyli jeżeli ufasz Chrystusowi, jeżeli na Nim polegasz, na Jego posłuszeństwie, to doświadczasz prawdziwej wolności. Dzisiaj świat dużo mówi o wolności. Są różne określenia tej wolności, różne przymioty wolności, wolność słowa, wolność finansowa, wolność od jakiejś opresji władzy. To są te rzeczy, których ludzie gdzieś poszukują, ale żadne z nich nie dadzą prawdziwej wolności. One mogą dać jakąś swobodę działania chociażby gospodarczej albo jakąś swobodę wypowiedzi właśnie, że można sobie zgromadzić się i wyrazić swoje poglądy, ale to nie uwolni nas z prawdziwej niewoli, w której rodzi się każdy człowiek, z niewoli grzechu, w której rodzi się każdy człowiek. I zanim przejdziemy do początku tego listu, jeszcze kilka informacji wstępnych o kontekście. List do Galacjan jest jednym z pierwszych listów Nowego Testamentu. Nie wiemy dokładnie, który był pierwszy, ale on powstał, czy mógł powstać około 48 roku naszej ery. Data nie jest do końca pewna, bo ona zależy od kilku szczegółów tego listu, jak je zrozumiemy i też również od tego, o jaką Galację dokładnie chodzi. Możemy nawet przewinąć tam, jeżeli można, na mapce, to zobaczymy region, do którego tam niżej, gdzieś tak dokładnie, dzięki. No tutaj akurat na mapie Galacja jest bardzo rozległym obszarem, ale pytanie jest takie, czy Paweł pisał do Galacji tej bardziej południowej, czyli do tych kościołów tutaj Antiochia Pizydyjska, Ikonium, Listra, Derbe, o tym czytamy w Dziejach Apostolskich, czy też może pisał do tej bardziej północnej Galacji, tam gdzie głównie mieszkała ludność nazywana Galami. Chociaż jeżeli chodzi o Biblię, nie mamy żadnych opisów tego, żeby Paweł tam zakładał kościoły, więc bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że chodzi tutaj o tą południową Galację, ale to też wpływa później na to, w jakim czasie Paweł to pisał, jeżeli pisał do północy, czy też do południa. Taka ciekawostka, bardziej żebyśmy też zobaczyli, to jest oczywiście dzisiejsza Turcja, Półwysep Azji Mniejszej, jeżeli ktoś nie dostrzegł jeszcze. Więc raczej chodzi o tych wierzących z tych południowych części Galacji, tych, których historię znamy z Dziejów Apostolskich. I pamiętamy, że Paweł tam głosił Ewangelię najpierw Żydom. Przychodził do synagogi, głosił chociażby w Antiochii Pizydyjskiej. I tam od początku on ich nauczał o tym, że usprawiedliwienie jest z wiary w Jezusa. Nawet tak konkretnie kontrastował wiarę w Jezusa z poleganiem na prawie Mojżesza. Mówił, że usprawiedliwienie z wiary daje to, czego nie daje prawo Mojżesza. Taki od razu kontrast pojawiał się w jego nauczaniu. I wtedy wielu Żydów rozmawiało z Pawłem, rozmawiało z Barnabą i byli jakoś tam zainteresowani. Ale kiedy zobaczyli, że także poganie, czyli nie Żydzi, zaczynają słuchać tego nauczania, to ogarnęła ich zazdrość. I Paweł i Barnaba zostali wypędzeni z tego miasta, z Antiochii. Potem w kolejnych miastach też spotykały ich prześladowania. Więc to pokazuje, że było tam sporo Żydów, którym nie podobało się to, że Ewangelia dociera do pogan, a szczególnie, że oni przyjmują Ewangelię i nie przyjmują przy tym tych praktyk żydowskich. Bo to było to sedno tego konfliktu, które widzimy właśnie w tym liście. Bo powstawały kościoły, bo poganie przyjmowali Ewangelię, natomiast żyli wśród ludzi, wśród Żydów, którzy chcieli ich zmusić do przyjęcia judaizmu, na przykład do obrzezania. Czyli uważali, że muszą przyjąć żydowskie praktyki po to, żeby móc być zbawionymi. I to nie było jedyne miejsce, w którym pojawił się taki konflikt. Pamiętamy też 15 rozdział Dziejów Apostolskich, podobna sytuacja, tak zwany sobór, który spotkał się właśnie dlatego, że też w innym miejscu z kolei pojawiła się ta sama sytuacja, pojawiło się zmuszanie pogan do obrzezania. I tutaj może chodzić o różne sytuacje, bo to jest trochę inny region. Natomiast to pokazuje, że ten problem był powszechny. Paweł pisał o tym także w innych swoich listach. I to jest list, który mógł powstać jeszcze przed tym soborem w Jerozolimie. A jeżeli tak, to Paweł prawdopodobnie pisał go z Antiochii Syryjskiej, czyli z kościoła, który był taką bazą wypadową dla misji. Antiochia w Syrii, czyli to miejsce, gdzie Paweł był w kościele, został odłączony do misji razem z Barnabą i później także tam wracali i na kolejne misje się udawali z tego samego miejsca. Ten list do Galacjan jest też jedynym listem napisanym konkretnie do więcej niż jednego zboru. Bo Galacja to jest region, to nie jest jakieś miasto, inaczej niż chociażby list do Kolosan, do Efezjan, pisany do konkretnego miasta, do jednego miasta. Tutaj to jest region i też więcej kościołów. To tak, żebyśmy mieli pewien kontekst tego miejsca i czasu. A dzisiaj przyjrzymy się pierwszym 10 wersetom. Jest dosyć prosty podział. Pierwszych 5 wersetów to jest wprowadzenie do całego listu, a potem od 6 do 10 wersetu jest przedstawienie problemu. Więc przeczytajmy najpierw pierwszych 5 wersetów. Galacjan 1 od 1 do 5 wersetu. Paweł, apostoł nie od ludzi ani przez człowieka, lecz przez Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który go wzbudził z martwych. I wszyscy bracia, którzy są ze mną ze zborów Galacji, łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. I już w tym krótkim wprowadzeniu są takie trzy główne tematy tego listu. Bo jest tutaj źródło autorytetu, jest nauka o łasce i jest wyzwolenie z mocy grzechu. I to jest coś, co Paweł będzie rozwijał w całym tym liście, bo najpierw broni swojego apostolskiego autorytetu, potem on im przypomina o Ewangelii łaski w kontraście do prawa i na końcu zachęca do życia w wolności, do tego wyzwolenia się z tego złego wieku. Ale początek jest o autorytecie. I to prawdopodobnie wynika z tego, że było to podważane. Że ci Żydzi, którzy próbowali zmusić pogan do obrzezania, podważali autorytet Pawła. Może przekonywali Galacjan, że Paweł jest jakiś podejrzany. Że przecież nie chodził z Jezusem po ziemi, więc no co on ma do gadania? Jaki z niego apostoł? I dlatego Paweł mówi o tym, na czym on opiera swój autorytet. Apostoł nie od ludzi, ani przez człowieka. Czyli ani od, ani przez. To nie od ludzi, bo to nie jacyś ludzie byli źródłem powołania Pawła na apostoła, ani przez człowieka, bo też żaden człowiek nie pośredniczył w powołaniu Pawła na apostoła. Pamiętamy powołanie Pawła na apostoła na drodze do Damaszku, kiedy ukazał mu się Jezus Chrystus we własnej osobie, bezpośrednio, bez żadnych pośredników. I oczywiście Paweł nie zaprzeczał temu, że byli tam też ludzie, w sensie później Ananiasz kładł na niego ręce, modlił się o niego, później kościół w Antiochii wysłał go na misję, ale to też nie był pomysł tego kościoła w Antiochii. Tam też to Bóg, Duch Święty odłączył Pawła i Barnabę do tego dzieła. Ale tutaj chodzi o powołanie na apostoła. Był posłany bezpośrednio przez Jezusa. I czytamy także przez Boga Ojca, który wzbudził go z martwych. Tutaj pewnie Paweł dodał dlatego, że to właśnie Chrystus, zmartwychwstały Chrystus powołuje go na apostoła. I też dlatego mógł się nazywać apostołem. To było kryterium apostoła. Że apostoł to był ten, który widział zmartwychwstałego Jezusa. Więc to była jego podstawa do tego, żeby móc nazywać się właśnie apostołem. Żeby móc korygować ten Kościół w taki sposób, jak to robił. Dlatego, że to, co on mówił, nie pochodziło od ludzi, pochodziło od samego Boga. Ale także czytamy, że Paweł nie był sam. W drugim wersecie widzimy, że byli z nim inni bracia. Może ci, którzy z nim podróżowali na tych misjach. Może inni, którzy także, bo też nie wiemy, kto dostarczył ten list do Galacji. Może myślał o tych ludziach, którzy tam poszli z tym listem do tych kościołów. A takim stałym elementem listów, początków listów Pawła było pozdrowienie. Często właśnie w takiej formie jak tutaj, czyli łaska i pokój. I to nie jest jakieś zwykłe pozdrowienie. My tak czasem w języku polskim witamy się, cześć. No, nie wiem, czy zawsze myślimy, że okazujemy cześć drugiej osobie. Myślę, że tutaj Paweł myślał o tym, co pisze, że rzeczywiście życzył im łaski i pokoju. Łaski, która jest podstawą relacji z Bogiem. Że to Bóg Ojciec postanowił okazać nam łaskę. Że Jezus Chrystus zapewnia nam dostęp do tej łaski. I że dzięki tej łasce możemy doświadczać pokoju. Pokoju, który tutaj był bardzo potrzebny. Bo był niepokój, był konflikt spowodowany inną Ewangelią. I od początku Paweł im przypomina o tym, jaka jest podstawa pojednania z Bogiem. Jak można doświadczyć tego prawdziwego pokoju. I bardzo konkretnie mówi o tym w 4 wersecie, który pokazuje, że to nie nasze posłuszeństwo prawu daje nam pokój, tylko że pokój przychodzi od Jezusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy. Tak jak Paweł później też napisze w 2 rozdziale, Jezus wydał samego siebie za mnie, bardzo osobiście. To jest osobista rzeczywistość każdego dziecka Bożego. Że obecne nasze życie jest życiem w wierze w Syna Bożego, który nas umiłował i wydał samego siebie za nas. Czyli wydał za nasze grzechy. Oddał życie, bo grzech domagał się zapłaty, bo karą za grzech jest śmierć. I Jezus dobrowolnie wydaje siebie, biorąc na siebie nasze grzechy. I czytamy też, że Jego śmierć uwalnia od obecnego złego wieku. Żydzi dzielili historię na dwa główne wieki. Na obecny wiek, w którym Boże panowanie nie było jeszcze ustanowione. I nadchodzący wiek, kiedy Bóg ustanowi swoje panowanie. Natomiast dzięki śmierci Jezusa chrześcijanie już teraz mogą żyć w przyszłym wieku. Dlatego, że ten obecny wiek to nie jest tylko przedział czasu, to jest też sfera panowania szatana i grzechu. Ten obecny wiek, ten zły wiek, to jest sfera panowania szatana i grzechu. Ale przez wiarę w Chrystusa, w Jego śmierć i zmartwychwstanie jesteśmy przeniesieni do nowego wieku. Tak jakby podróż w czasie do innej sfery panowania Chrystusa w naszym życiu. Czyli jesteśmy ukrzyżowani z Chrystusem dla tego grzesznego świata i Chrystus żyje w nas, więc jesteśmy przeniesieni do Królestwa Światłości, do Królestwa umiłowanego Syna. I to jest ta wolność w Chrystusie, o której mówi dalej ten list. Znowu wolność w kontekście tej niewoli, jaką przynoszą obciążenia prawa. Bo wolą Boga Ojca nie jest przytłoczenie, obciążenie Jego dzieci ciężarem przykazań. Wolą Boga Ojca jest wyzwolenie. I oczywiście przykazania pochodzą od Boga, natomiast one mają swój cel. I to też zobaczymy w tym liście w 3 rozdziale. Że prawo miało doprowadzić ludzi do poznania Chrystusa. Przez zobaczenie tego, że potrzebujemy ratunku od grzechu i jego konsekwencji, bo sami nie jesteśmy w stanie wypełnić tego prawa. Bo tylko Chrystus, którego Bóg posłał, jest w stanie i On to uczynił, wypełniając Boże prawo. I tylko On mógł przyjąć karę w nasze miejsce za złamanie tego prawa. A teraz żyje w tych, którzy położyli w Nim swoją nadzieję. I dzięki temu są w nas nowe pragnienia. Jest nowe serce, które myśli inaczej, które pożąda innych rzeczy, które chce innych rzeczy. I prawo nie jest już ciężarem, nie jest taką niewolą, jest takim radosnym przywilejem chrześcijan. Więc nic dziwnego, że Paweł z tej prawdy przechodzi do wywyższania Boga w wersecie 5. No bo Bóg wyzwolił nas z tego złego wieku, więc chwała Mu na wieki wieków. Amen. Więc to jest to wprowadzenie do całego listu, a dalej jest przedstawienie problemu. Natomiast nie ma czegoś, co jest często w innych listach, dlatego że Paweł często zaczynał listy, właściwie z reguły zaczynał je, od wyrażania wdzięczności. Właściwie do wszystkich innych kościołów Paweł pisał, że jest za nich wdzięczny, nawet tam, gdzie też było coś do skorygowania, tak jakby chociażby do Koryntu. A to jest jedyny list do kościoła, gdzie nie ma tego elementu wdzięczności. I to najlepiej pokazuje ton tego listu, nastrój, jakim Paweł go pisał. Że tu nie ma takiej gładkiej mowy na początku w stylu jesteście super, cieszę się, że jak was myślę, tylko że jest coś, co można poprawić. Tutaj nie ma takiego na początku słodzenia. Tutaj od razu jest przejście do sedna, wręcz powiedzielibyśmy kolokwialnie z takiej grubej rury uderzenie w problem, który się pojawił. Więc przeczytajmy wersety od 6 do 10. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii, chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. A teraz, czy chcę sobie ludzi zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Więc od razu widać zdziwienie. To była pierwsza reakcja Pawła na to, co usłyszał, że dzieje się w Galacji, bo dziwił się, dlatego że nie minęło wiele czasu, od kiedy był w Galacji, od kiedy założył te kościoły, a oni już odeszli od tej prawdy. I pewnie dziwił się też dlatego, że on oddał mi swoje serce, poświęcił się w tym miejscu. Zresztą Galacjanie też przyjęli Pawła serdecznie. W 4 rozdziale Paweł pisze, że oni przyjęli go jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Bardzo serdecznie, wręcz wydaje się trochę za bardzo jak Chrystusa Jezusa. Czytamy tam o gotowości do wielkiego poświęcenia dla Pawła. Czytamy o tym, że oni chcieliby sobie wyłupić oczy i oddać je Pawłowi, bo miał jakieś problemy ze wzrokiem. Więc tam nie było jakichś napiętych relacji na początku. Tam była serdeczność, tam była wzajemna troska. Paweł głosił Ewangelię, oni ją przyjęli, oni uwierzyli. Po krótkim czasie wrócił tam, umacniał ich wiarę i prawdopodobnie nie minęły nawet 2 lata od tego czasu, kiedy Paweł pisze ten list do nich, a oni dali się w tym czasie zwieść. Bardzo szybko, choć bywało też szybciej w Biblii, jeżeli pamiętamy Stary Testament, to działo się na górze Synaj, a właściwie pod tą górą, kiedy Bóg przekazał Mojżeszowi tablicę, to zanim zdążył zejść z tej góry, tam już działo się coś innego. Oni tam już oddawali cześć bożkowi, którego sobie stworzyli, złotemu cielcowi. I później Księga Powtórnego Prawa, która wraca do tego wydarzenia, ona opisuje to takimi słowami. Rychło zboczyliście z drogi, którą Pan wam nakazał. Bardzo szybko można odejść od drogi, którą Bóg nakazuje. Ale jednak to dziwi. Kiedy szczególnie Paweł widział, co działo się wcześniej, kiedy oni byli tak serdeczni wobec niego, kiedy przyjęli Ewangelię. Ale myślę, że też czasem możemy się tak dziwić. Jeżeli jesteśmy już uczniem Chrystusa jakiś czas, to mogliśmy doświadczyć podobnego zdziwienia. Znaliśmy ludzi, którzy też z radością przyjmowali Ewangelię. Widzieliśmy ich troskę o Kościół. To nie byli ludzie, którzy gdzieś tam nie wiadomo co sobie myśleli. To byli ludzie, którzy wyrażali wiarę, którzy troszczyli się o innych. Ale potem coś sprawiło, że zmienili swój kierunek. I albo w ogóle porzucili Jezusa, wiarę w Niego, albo zwrócili się do innej Ewangelii, czyli też odrzucili Jezusa. Dlatego tak ważne jest to, o czym Paweł tutaj pisze. Wracanie do prawdy o łasce Chrystusowej. Przypominanie tego, co jest podstawą naszego zbawienia. I Paweł robi to, używając w 6 wersecie zwrotu daliście się odwieść. To jest w oryginale jedno słowo tak naprawdę. Słowo, które pochodzi z języka wojskowego, militarnego i oznacza dezercję. Czyli to, że ktoś wypowiada posłuszeństwo swojemu przełożonemu dowódcy i oddaje się pod rozkaz kogoś innego. I zauważmy, że Paweł nie mówi tylko, że oni dali się odwieść od tego, co on ich nauczał. On mówi wprost, że oni dali się odwieść od Boga. Od tego, który powołał ich własny Chrystusa, czyli od samego Boga. I dali się zwieść do innej Ewangelii, do legalizmu. I w wojsku taka postawa, taka dezercja karana była śmiercią. W duchowej rzeczywistości też karą jest śmierć. Jest wieczne potępienie. I to jest coś, dlaczego to było tak pilne. To jest to, dlaczego to było tak pilne. I zwróćmy też uwagę na to, że Paweł pisze to do wszystkich wierzących. On tego nie kieruje tylko do przywódców Kościoła. Oczywiście starsi pastorzy mają odpowiedzialność za nauczanie, za reagowanie na błędy. Ale Paweł to pisze do wszystkich wierzących. Dlatego, że wszyscy, każdy chrześcijanin jest odpowiedzialny za to, jaką przyjmuje naukę. Ma odpowiedzialność za to, jaką naukę toleruje w Kościele. i co z nią później także robi w swoim życiu. I Paweł tutaj do wszystkich pisze, krytykując, że oni zwrócili się do innej Ewangelii. Nie mówię, że wszyscy się zwrócili, ale w sensie powszechnym wszyscy, nie tylko jakaś tam wybrana grupa. Ale od razu wyjaśnia, że nie ma innej Ewangelii. Tak naprawdę nie ma innej Ewangelii. Jest tylko jedna dobra nowina, a wszystko inne, co od niej odbiega, to są co najwyżej wyroby ewangeliopodobne. Nie wiem, czy pamiętacie, były takie wyroby czekoladopodobne kiedyś. Ja może nie przepadam za słodyczami, jak może wiecie, ale w dzieciństwie było trochę inaczej i jak czasem dostało się taką czekoladę czy czekoladopodobny wyrób, wydawało się, że to jest czekolada, jak się ugryzło, pozostało niesmak. To kakao to była tam śladowa ilość kakao, może jakieś też tłuszcze były inne niż kakaowe, i tam jakieś roślinne inne, więc pozostawał niesmak w ustach. Ale po tym wyrobie ewangeliopodobnym pozostaje więcej niż niesmak. To jest nie tylko rozczarowanie, to jest przeciwieństwo Ewangelii. Paweł napisał w 7 wersecie, że nie ma innej Ewangelii, są tylko pewni ludzie, którzy niepokoją, którzy chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Bo największy niepokój w Kościele wywołuje nie to, co jest poza Kościołem, czy nie powinno to wywoływać, co jest poza Kościołem, nie to, że świat żyje w grzechu, bo to nic dziwnego, że żyje w grzechu. Największy niepokój wywołuje i powinno wywołać to, co pojawia się w Kościele, a co nie powinno tam być. I to znów widzimy w podobnym kontekście, kiedy zebrał się właśnie ten sobór w Jerozolimie. Pojawił się ten sam problem zmuszania pogan do obrzezania. I ten Kościół w Jerozolimie wysłał list do wierzących, którzy pochodzili z pogan. I na początku tego listu widzimy powód, tego powód, którym był właśnie niepokój wywołaną inną Ewangelią. To Dzieje Apostolskie 15:24. Widzimy tam początek tego listu, który oni wysłali do wierzących z pogan. Ponieważ usłyszeliśmy, że niektórzy spośród nas zaniepokoili was naukami i wzburzyli dusze wasze bez naszego upoważnienia. I to był zrozumiały niepokój, bo w obu sytuacjach pojawili się ludzie, którzy przekręcali Ewangelię. A przekręcona Ewangelia to nie jest lekko zmodyfikowana Ewangelia. To nie jest Ewangelia, która ma trochę mniej mocy, że zamiast nawrócić się 10 osób, to nawrócą się 3 osoby. To jest przeciwieństwo Ewangelii. Tam już nie ma tej mocy. Więc od początku tego listu są mocne słowa, ale to była dopiero rozgrzewka. Bo w 8 i 9 wersecie Paweł podkreśla, że nieważne kto mówi, ale ważne co się mówi. Nawet jakby to był sam Paweł, albo ktoś inny, kto też głosił im już Ewangelię, albo gdyby przyleciał anioł z nieba i gdyby zaczęli głosić inną Ewangelię, to niech będą przeklęci. Takie dwa hipotetyczne, skrajne przypadki Paweł tutaj podaje. Czyli ani on sam, ani nawet anioł z nieba nie mogą zmienić treści Ewangelii. I dlatego jako protestanci nie uznajemy tego, co nazywa się sukcesją apostolską. Czyli nie uznajemy takiej rzekomej kontynuacji autorytetu między kolejnymi biskupami. Tak to się opisuje, że przez nałożenie rąk przekazuje się im władzę. Jest taki łańcuch autorytetu przez kolejne pokolenia. I tych należy się słuchać. I okazuje się, że z czasem w tym łańcuchu ma miejsce taki głuchy telefon. Ale wciąż uważa się, że trzeba się słuchać tych ludzi. No, Pismo mówi coś innego. Mówi o ciągłości nauki, a nie stanowiska. No, stąd wzięła się reformacja. Jego powrót do czystej Ewangelii wbrew ludziom, którzy mieli jakiś autorytet, jakąś władzę przypisaną od ludzi i których słuchano, bo byli właśnie tym, kim byli. Biskupami, papieżami. No i tu można zapytać, to czemu Paweł tak się powołuje na swój autorytet? Dlaczego to było tak ważne, jeżeli nie jest ważne, kto mówi, tylko co mówi? No, Paweł nie uważał, że jego autorytet apostoła daje prawo do mówienia czegokolwiek. To była jego obrona przed zarzutami. Przed ludźmi, którzy mówili, że Paweł nie ma co do gadania, że może nawet nie jest apostołem. Ale to jeszcze nie znaczy, że to, cokolwiek powie, to jest prawdą objawioną. Bo okazuje się, i w tym liście też to zobaczymy, w drugim rozdziale, postawa innego apostoła, apostoła Pawła, apostoła Piotra, o którym ten list mówi, że on zachował się niezgodnie z prawdą Ewangelii. Więc to, że był apostołem Piotrem, nie sprawiło, że to, co robił, zawsze było zgodne z prawdą Ewangelii. I ciekawe, że Paweł napisał o aniele z nieba, bo często fałszywe duchy pojawiają się w wyniku jakiegoś objawienia anielskiego. Tak zaczął się islam. Mohamed stwierdził, że spotkał archanioła Gabriela. Archanioł Gabriel tego nie potwierdza. Mormonizm też wziął się z tego, że podobno Josephowi Smithowi objawił się anioł Moroni. Tego to nawet w Biblii nie ma, tego anioła. A niedawno w Opolu spotkaliśmy z Arturem przedstawiciela pewnej grupy religijnej. Grupy, która uznaje, że 100 lat temu na świecie pojawił się Eliasz, który nazywał się William Branham. I grupa, która uznaje go jako proroka, wierzy w to, że Bóg jest jeden w jednej osobie, odrzucając Trójcę. I podobno to wzięło się z objawień tego właśnie anioła. Więc znowu inna Ewangelia, a innej nie ma. Więc Paweł nie przebiera w słowach. Niech będą przeklęci, czyli greckie anatema. To jest taki odpowiednik hebrajskiego herem. To jest takie słowo, które pojawia się w tamtym testamencie, tam gdzie coś było przeznaczone na zniszczenie. Jak Żydzi wchodzili do ziemi obiecanej, to mieli właśnie oddać na zniszczenie pewne rzeczy, jako herem, jako potępione. W kontekście ludzi i wieczności chodzi o wieczne potępienie. I tu ktoś może zapytać, czemu tak ostro? Gdzie tu, Pawle, jest miejsce na miłosierdzie? No trzeba zrozumieć, że Paweł opisuje ludzi, którzy wyrządzali innym duchową krzywdę. Jeżeli ktoś prowadzi innych do zguby, to sam powinien być zgubiony. I lepiej, żeby stało się to wcześniej niż później. Tak jak nauczał Jezus, kiedy mówił o tych, którzy gorszą tych, którzy w Niego wierzą, że lepiej byłoby dla nich, żeby ich wrzucić do wody z kamieniem młyńskim na szyi. Żeby właśnie oni nie szkodzili innym. Żeby nie ciągnęli za sobą innych. To trochę taka obrona konieczna. Jak ktoś zagraża życiu innej osoby, to trzeba go zneutralizować. Trzeba go zdjąć, jeżeli ktoś jest snajperem i widzi taką osobę, która komuś chce wyrządzić krzywdę. W 9 wersecie widzimy, że Paweł mówił to im już wcześniej. Tutaj chodzi prawdopodobnie o to, co mówił im, kiedy był u nich ostatni raz. I przypomina im o tym, co już im mówił. I przypomina im to, co, że oni już tę Ewangelię przyjęli. Co pokazuje, że on nie pisze do ludzi, którzy się wcześniej wahali. Nie pisze do ludzi, którzy jeszcze się nie określili, czy w to w końcu wierzą. Bo kiedy Paweł głosi to, im to wcześniej, to oni to przyjęli. Oni przyjęli Ewangelię o zbawieniu tylko z łaski. Że teraz dawali się odwieść, dodając coś do łaski. I w wersecie 9 jest tryb ładunkowy, jeżeli nawet pojawi się taka osoba. Natomiast to sugeruje, że taka sytuacja miała miejsce. Że faktycznie byli tam ludzie, przychodzili tam ludzie, którzy przekręcali Ewangelię. I Paweł mówi nie tylko, żeby ich nie przejmować, on mówi, jakie są konsekwencje przekręcenia Ewangelii. Podobnie jak pod koniec objawienia Jana. Tam też są takie ostrzeżenia, że jeżeli ktoś dołoży coś do słów tej księgi, to Bóg dołoży mu plag opisany w tej księdze. Jeżeli coś ktoś od nich odejmie, od niej odejmie, to Bóg odejmie tej osobie dział z drzewa życia. Więc inna Ewangelia jest i tam, gdzie coś się do niej dodaje, i tam, gdzie coś się od niej odejmuje. To pierwsze nazywamy legalizmem, takim oparciu na prawie. To właśnie pojawia się w tym liście, kiedy stawia się jakieś inne dodatkowe wymagania do tego, żeby ktoś osiągnął zbawienie. Właśnie tak jak tutaj prawo mojżeszowe. I trochę o dziwo, wydaje się o dziwo, że i w Polsce, i dzisiaj można spotkać takie grupy, które próbują wracać do prawa żydowskiego. I oczywiście można sobie obchodzić szabat, tak po prostu, Ale jeżeli ktoś chciałby to traktować jako wymóg, jeżeli ktoś tego nie czyni, to nie będzie zbawiony. Albo jeżeli ktoś spożywa zwierzęta nieczyste, które były wtedy nieczyste, uznawane za nieczyste, to może coś jest nie tak z jego zbawieniem. Ale są osoby, które tak dzisiaj także próbują chrześcijan, nawet z pogan, znowu wpleść w to jarzmo prawa. Tak jakby pomijając to, że Bóg już ogłosił, że nie ma nieczystych i czystych zwierząt. Apostoł Piotr otrzymał wizję na dachu, gdzie Bóg wyraźnie powiedział, żeby jadł to, co wcześniej było uznawane za nieczyste. Ktoś tutaj powie, i takie właśnie głosy słyszę z tych grup, że to był tylko obraz na ludzi, na to, że poganie mogą wchodzić do Królestwa Bożego. Czyli że wcale nie chodziło o zniesienie zakazów jedzenia nieczystych zwierząt. I to prawda, że to był obraz na to, że poganie mogą wchodzić do Królestwa Bożego, ale właśnie o to chodzi. Że mogą być zbawieni bez przyjmowania tych żydowskich praktyk. Bo oni już wcześniej mogli wchodzić do Królestwa Bożego. Tylko musieli przechodzić przez judaizm. Musieli stawać się prozelitami. Musieli przyjmować na siebie wszystkie te żydowskie wymagania. Ale Ewangelia i Nowe Przymierzenie stawiają takich wymagań. O to chodziło w tej wizji. To już nie ma dodatkowych rzeczy, które trzeba zrobić po to, żeby przyjąć zbawienie. Ale z drugiej strony inna Ewangelia jest również tam, gdzie coś się od niej odejmuje. Nazywamy to wtedy liberalizmem. Takie podejście, że ktoś powie, że jestem chrześcijaninem, więc wszystko mi wolno. Mogę żyć tak, jak mi się podoba. Skoro Bóg jest miłosierny, no to odpuści moje grzechy. Boża łaska wszystko zakrywa. Ale ostatni rozdział tego listu on pokazuje i ostrzega, że Bóg nie da się z siebie w ten sposób naśmiewać. Że jeżeli żyjesz w cielesny sposób, to będziesz zbierać zniszczenie, doświadczyć cielesnego zniszczenia, skażenia tego ciała. A Ewangelia wzywa do nowego życia, innego życia, do wydawania owocu ducha. To jest sposób, w którym my doświadczamy tej wolności i życia wiecznego. I wszystkie takie wyroby ewangeliopodobne wprowadzają do Kościoła niepokój. Rozwadniają życie, które jest w Ewangelii. Bo zamiast nawróconych Kościół składa się z legalistów albo z liberałów. Albo i jednych, i drugich. I wtedy nie ma już prawdziwego światła. Nie świeci prawdziwym światłem. Może świeci jakimś sztucznym oświetleniem uczynkowości, jakichś zewnętrznych form pobożności, które z zewnątrz wyglądają jak pobożne, ale w środku nie ma tego życia. Albo z drugiej strony w ogóle gasi światło i wpasowuje się w ciemność tego świata. Jest tylko jedna Ewangelia, która daje życie. Ewangelia o zbawieniu tylko z łaski na podstawie zasług Chrystusa, nie naszych własnych. W oparciu o Jego śmierć za nasze grzechy, a nie o to, że my musimy jakoś to odpracować. Jedyna Ewangelia, która pozwala nam świecić światłem Chrystusa. I jest jeszcze 10 werset, który tak się wydaje trochę takim wersetem przejściowym. Wydaje się, że Paweł zaczyna nową myśl i to prawda, natomiast łączy to z tym, co było wcześniej. Bo Paweł tutaj odpowiada na zarzuty, jakie znowu kierowane w jego stronę, bo był oskarżany o to, że on chce sobie zjednać ludzi, czyli że chce im się przypodobać. Natomiast trochę ciężko go o to oskarżyć po słowach, które właśnie powiedział w 8-9 wersecie, kiedy tak ostro zaatakował tych, którzy głoszą inną Ewangelię. Tak jakby mówił tutaj, no, czy ja brzmię jak ktoś, kto chce się przypodobać ludziom, skoro mówię takie rzeczy. A Żydzi pewnie zarzucali mu to, że on obniża wymagania dla pogan, czyli nie oczekuje od nich obrzezania, usuwa przed nimi to, co mogło być dla nich trudne, po to, żeby zdobyć więcej osób. To pewnie był zarzut, który można się domyślić, że był postawiony. I odpowiedź Pawła jest taka, że on nie stara się zjednać ludzi, dlatego że on ma nowego Pana, że stał się sługą Chrystusa i to jemu chce się podobać. No bo zawsze znajdzie się ktoś, komu może się podobać to, co robimy, i ktoś, komu to samo może się nie podobać z innego powodu. to szczególnie jeżeli ktoś robi coś publicznie, jeżeli ktoś jest jakimś przywódcą, czy w pracy, czy w kościele, to znajdą się zwolennicy i znajdą się przeciwnicy. I naszym zadaniem nie jest teraz słuchać jednych bądź drugich, tylko mieć jednego Pana, być sługą Chrystusa. Ważne jest to, co podoba się Chrystusowi, a nie to, co podoba się jednej czy drugiej grupie. I w tej sytuacji też były osoby, którym podobało się to, co Paweł robił, i takie osoby, którym się to nie podobało. Wiemy z dziejów apostolskich tego, co Paweł doświadczył w Galacji, kiedy głosił w synagodze, część Żydów przyjęła Ewangelię, ale wielu Żydów oburzyło się wtedy, kiedy Ewangelię przyjęli poganie. I Paweł się wtedy nie wycofał. Nie powiedział, dobra, wycofuję się, zmieniam swoje nastawienie po to, żeby ich nie urazić. Wiemy nawet, że w jednym z miast został ukamienowany, prawie że na śmierć, właściwie Żydzi myśleli, że już go zabili, więc ponosił tam koszt, duży koszt tego, że jest sługą Chrystusa. I co ciekawe tutaj jest taki z angielskiego twist, taka zmiana, że na koniec listu on napisał, że to oni, ci judaizanci, chcieli się podobać od strony cielesnej. Czyli oskarżali go o to, że to on się chciał podobać ludziom, a tak naprawdę to oni chcieli się podobać ludziom. To jest Galacjan 6, 12, 13. Tam czytamy, że to oni zmuszali innych do obrzezania po to, żeby uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusa. Czyli robili to dla swojej korzyści, żeby siebie ochronić. Co więcej, czytamy, że sami nie przestrzegali prawa. Że oni chcieli się tylko chlubić tym, że zmusili innych do obrzezania. Takie trochę chlubienie się na zasadzie, że w naszym kościele to my nie robimy tego czy tamtego. Na przykład właśnie nie pijemy alkoholu, nie tańczymy, kobiety nie chodzą w spodniach i to jest tym, czym się szczycimy przed innymi. A to, co jest ważne w prawie Bożym, to już może jest na drugim miejscu. Albo z drugiej strony robimy to, co uważamy, że powinno mieć miejsce w kościele. Na przykład śpiewamy ze śpiewnika pielgrzyma, tylko i wyłącznie z niego. Albo mężczyźni chodzą w koszulach, jest tak elegancko, więc jesteśmy odświętni i pobożni z tego powodu. Czyli takie chlubienie się tym, co nawet nie jest nakazem czy zakazem biblijnym, tylko coś, co jest jakąś formą, którą ludzie przyjęli. I te formy mogą być nawet dobre, mogą czemuś służyć, ale to nie jest istota. Szczególnie jeżeli przy tym lekceważy się to, co jest istotą chrześcijaństwa. Posłuszeństwo Bogu w tym, co jest rzeczywiście naszym zadaniem. Nie formy zewnętrzne, nie to, co jemy czy pijemy, ale to, co faktycznie jest miłe Bogu, co Mu się podoba. I każdy, kto przyjął Ewangelię o zbawieniu z łaski, doświadczył wolności. Natomiast każdemu może grozić zapomnienie tego, gdzie jest nasza nadzieja. Bo to dzięki Bożej łasce nie robimy już tego, co kiedyś robiliśmy, ale być może żyjemy już tak, jakbyśmy o tym zapomnieli. Jakbyśmy tej łaski już wcale nie potrzebowali. Jakbyśmy uważali, że jesteśmy innymi ludźmi już na własnym paliwie, a nie na paliwie Bożej łaski. Pewnie tak nie powiemy, ale myślę, że także Galacjanie nie powiedzieliby, że odrzucają Bożą łaskę. Katolicy też nie powiedzą, że oni odrzucają Bożą łaskę. Legaliści w kościele też nie powiedzą, że oni nie potrzebują Bożej łaski. Ale nasze postawy mogą pokazywać, że o niej nie pamiętamy. Bo i nam zdarza się polegać na swoich zasługach, porównywać z innymi, szczycić się tym, jakie mamy zdolności, jakie mamy dary, jakie mamy dokonania. No ale właśnie to są dary. Nie chwalimy się tym, co sami wypracowaliśmy, ale tym, co otrzymaliśmy. To Bóg swobodnie nas obdarza, wyposaża, uzdalnia, daje możliwości. Potrzebujemy wracać do łaski i pokoju. Do Ewangelii o łasce i pokoju od Boga Ojca i Pana Jezusa. Do pokoju, który przychodzi tylko i wyłącznie przez to, że Jezus Chrystus wydał siebie za nasze grzechy. Że On wyzwolił nas z tego obecnego złego wieku. Musimy trzymać się tej drogi. Nie odchodzić ani w prawo, ani w lewo. Nie dodawać, ani nie odejmować. Nie starać się przypodobać ludziom, bo jesteśmy sługami Chrystusa. bo nie pełnimy już swojej woli, ale wolę naszego Ojca, który jest w niebie. Bo to Jemu ma być chwała na wieki wieków. Amen.